W Radiu RMF 24 w naszym wieczornym programie teraz niezwykle ważny temat, no, o zasięgu światowym, bo pojutrze, czyli w najbliższy czwartek, wygasa zawarty na 15 lat układ Nowy Start pomiędzy USA i Rosją dotyczący redukcji broni atomowej. Jak dotąd nie pojawiły się informacje o wznowieniu rozmów na temat kontynuacji porozumienia, którego brak może spowodować, no niestety, nowy wyścig zbroi nuklearnych. Dziś Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin wyraziło nadzieję, że Waszyngton pozytywnie odpowie na propozycję Moskwy w tej sprawie, a zdaniem Kremla, tutaj cytat, wygaśnięcie traktatu byłoby bardzo złe dla globalnego bezpieczeństwa. No i z nami teraz warto tę sprawę skonsultować i skonfrontować z ekspertem, a jest nim pan dr Marek Stefan, think tank Strategy and Future oraz zajmujący się geopolityką oraz także magazyn Układ Sił. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Może zacznijmy od ustawienia jakby naszej uwagi nad tym, czym jest układ Nowy Start, żebyśmy wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać.
To jest jeden z traktatów, który regulował kwestie zbrojeń strategicznych, czyli przede wszystkim pocisków jądrowych o sile mogącej, no tak obrazowo mówiąc, niszczyć całe miasta, czyli o broni międzykontynentalnej. Jest to traktat, który zastąpił wcześniejszy traktat START, zawarty w zasadzie pod koniec zimnej wojny. Ten traktat New START to jest z kolei dziedzictwo administracji Obamy, rok 2010-2011. No i teraz obserwujemy właśnie być może w przyszłości negocjacje dotyczące tego traktatu, no ale z tego co widzimy, istnieje duża możliwość, że ten traktat wygaśnie, no i wejdziemy w kolejną fazę przyspieszonego wyścigu zbrojeń, bo de facto ten wyścig zbrojeń nuklearnych już trwa.
No i teraz pytanie może najpierw trochę, żeby się cofnąć w historii. Czy kiedyś tak było, że jeden traktat się skończył, drugiego nie przedłużono, czy zawsze one były, tak mówiąc, obrazowo na zakładkę?
To znaczy, traktaty rozbrojeniowe czy traktaty dotyczące kontroli zbrojeń to jest dziedzictwo drugiej połowy zimnej wojny i w zasadzie najwięcej tych traktatów mieliśmy tak naprawdę w latach 70. i 80. To jest dziedzictwo administracji Reagana, między innymi też traktat INF, swoją drogą traktat, który również został, przeszedł do historii w czasie z kolei pierwszej kadencji Donalda Trumpa. On regulował z kolei pociski pośredniego zasięgu, czyli o mniejszym zasięgu niż ten New Start, o którym dzisiaj mówimy. Więc pod koniec zimnej wojny faktycznie starano się uregulować te kwestie. To nie było tak, że te traktaty były na zakładkę. One były zwykle podpisywane na kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I ten traktat New Start był uważany za taki chyba najsolidniejszy, najdłużej trwający traktat, który regulował zbrojenia strategiczne, właśnie te pociski czy tę broń, która niesie ze sobą największe zagrożenie, największą siłę niszczycielską. Stąd też teraz, kiedy o tym rozmawiamy, że ten traktat może upaść, no byłoby to po prostu sygnałem tego, że wchodzimy w kolejną erę wyścigu zbrojeń, co swoją drogą nie powinno być zaskakujące, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z rywalizacją amerykańsko-chińską, w zasadzie amerykańsko-chińsko-rosyjską. Każde z tych państw dysponuje potencjałem jądrowym i w zasadzie każdy z tych państw nie jest w tej chwili mocno zainteresowany tym, żeby realnie kontrolować zbrojenia.
To dość niepokojąco brzmi, ale czy to na przykład oznacza, że gdybyśmy myśleli albo był jakiś pomysł na to, żeby tworzyć nowy traktat, to czy on powinien być na przykład trójstronny, że w tym traktacie oprócz Rosji i USA powinny być także Chiny?
No i tutaj tak naprawdę dotykamy sedna problemu, ponieważ Stanom Zjednoczonym, administracji Trumpa, zależy na tym, żeby Chiny były stroną tego kolejnego traktatu, dlatego że Chiny rozbudowują swój arsenał jądrowy. W tej chwili do końca dekady będą posiadać około 1000 głowic strategicznych, a do 2035 mogą osiągnąć parytet, czyli około 1500, czyli to jest właśnie tyle, ile regulował traktat New Start, jeśli chodzi o Rosję i o Stany Zjednoczone. Więc Chiny nie chcą teraz podpisywać tego traktatu, ponieważ dążą do parytetu z Rosją i ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone, widząc, że Chiny nie chcą dołączyć, też nie za bardzo mają tak naprawdę podpisywać nowy dokument. Natomiast Rosja po pierwsze widzi chińskie zbrojenia, to jedno, ale przede wszystkim ze względu na wojnę, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie, potencjał konwencjonalny Rosji wyczerpuje się, jest Rosja coraz słabsza konwencjonalnie i w związku z tym będzie musiała w najbliższych latach bardziej polegać na odstraszaniu nuklearnym. W związku z tym Rosji również nie opłaca się w tej chwili regulować kwestii zbrojeń, ponieważ to broń nuklearna w tej chwili będzie odgrywała większą, a nie mniejszą rolę w polityce Federacji Rosyjskiej.
No i teraz jak patrzymy na tę sytuację, to z jednej strony to jest bardzo niepokojące i trochę pokazuje pewnego rodzaju, przynajmniej z mojej perspektywy, taką lekkomyślność największych przywódców tego świata, że jak nie ma traktatu, to można właściwie rozpędzać się do woli. I chyba to też jest sygnał, że być może ktoś inny powinien wkroczyć do tego typu jakby negocjacji, do tego typu, powiedzmy, działań, żeby jakoś te państwa zmobilizować do jakichś nowych ograniczeń?
No to jest raczej mało prawdopodobne. To znaczy mamy do czynienia z polityką wielkich mocarstw. Nie ma żadnej siły innej, zewnętrznej, która byłaby w stanie zmusić te mocarstwa do tego, żeby usiadły do stołu rozmów. To mocarstwa, wielkie mocarstwa zwykle, tak było w historii, ustawiają czy meblują nam rzeczywistość międzynarodową, tworzą konkretny porządek międzynarodowy albo go destabilizują. Jeżeli tak uznają, że tak jest w ich interesie. Jeżeli w przyszłości dojdzie do uregulowania kwestii zbrojeń strategicznych, to będzie to efekt uzgodnień interesów na poziomie geopolitycznym, bo w tej chwili fakt, że mamy do czynienia z wyścigiem zbrojeń, nie jest źródłem problemu, on jest symptomem. Symptomem niezgody interesów strategicznych, geopolitycznych między Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Chinami, ale przede wszystkim między Waszyngtonem a Pekinem.
Czy ten wyścig zbrojeń można jakoś oszacować, kto w tym wyścigu jest, powiedzmy, na pierwszym miejscu dzisiaj?
Ciężko tak naprawdę, dlatego że nie mamy mocnych, wiarygodnych danych, na przykład jeśli chodzi o potencjał rosyjski. Też warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o traktat New Start, w momencie wybuchu pandemii COVID-19 Stany Zjednoczone realnie straciły możliwość weryfikacji i kontroli tempa rosyjskich zbrojeń. W związku z tym w tej chwili...
A czemu tak się stało? Z jakiego powodu?
Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzone wówczas obostrzenia dotyczące przemieszczania się ludzi, bo te regulacje dotyczyły umieszczania na terytorium obserwatorów, którzy...
Takich oficjalnych obserwatorów, to nie były jakieś kwestie szpiegowskie, czy jakieś takie, które by były...
Nie. To były uzgodnienia w ramach traktatu, które regulowały obecność obserwatorów na miejscu, którzy widzieli na przykład tak konkretne fabryki i tak dalej, mieli dostęp...
To tak jak te kontrole, chociażby w irańskich fabrykach, czy też elektrowniach atomowych, prawda? To taka mniej więcej formuła.
No mniej więcej, tak. Mhm. Oczywiście było bardziej uregulowane. Więc w tej chwili, jeśli chodzi o kwestie tutaj kontroli, tak, czyli tych relacji rosyjsko-amerykańskich. No zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. To jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż traktat New Start nie regulował tak zwanej taktycznej broni jądrowej. W tej chwili, a też Stanom Zjednoczonym już w czasach administracji Bidena, bo ta sprawa była już też wtedy podnoszona, bo wszyscy wiedzieli, że termin się zbliża wygaśnięcia tego traktatu, żeby z kolei włączyć również cały blok zagadnień dotyczącej taktycznej broni jądrowej, czyli tej teoretycznie słabszej, którą można używać bardziej do celów wojskowych, czy też na niższych szczeblach eskalacji, ale Rosjanie nie byli tutaj chętni, żeby to zrobić. W związku z tym wydaje się, że jeżeli w przyszłości będziemy rozmawiać o kontroli zbrojeń, to raczej będzie to efekt tego, że mocarstwa wcześniej uzgodnią pewne interesy geopolityczne i tak też bywało, jeśli popatrzymy na zimną wojnę, to znaczy te traktaty rozbrojeniowe były zawierane w zasadzie nie w tych momentach, kiedy były najbardziej potrzebne, tylko wtedy, kiedy ta temperatura sporu między Moskwą a Waszyngtonem faktycznie była niższa, no i wtedy obserwowaliśmy podpisywanie kolejnych traktatów.
Czyli to można tak zrozumieć, spróbować w taki sposób, że jak nastąpił podział łupów pomiędzy największymi mocarstwami, to wtedy dogadają się, że możemy na chwilę przystopować.
Tak, podział stref wpływów. jeden z takich elementów, który obniży temperaturę i wówczas faktycznie mocarstwa w efekcie mogą dążyć do tego, żeby pogłębić, można powiedzieć, tę współpracę, czy ustabilizować ten nowy porządek poprzez właśnie kontrolę zbrojeń. I to jest chyba najważniejsza lekcja, którą my musimy w tej chwili wyciągnąć z całej tej sytuacji. I to jest jeszcze cały inny blok zagadnień dotyczący tego, jak będą reagowały państwa średnie, które będą to obserwowały. I musimy mieć również na uwadze to, że być może w przyszłości możliwa jest kolejna fala proliferacji broni jądrowej. Są państwa, które mogą taką broń wejść w posiadanie takiej broni stosunkowo szybko. Korea Południowa na przykład, czy Japonia. Być może kiedyś w przyszłości także Ukraina. To również trzeba mieć na uwadze.
To jeszcze tylko na koniec, właśnie skoro poruszył pan temat Ukrainy, to czy myśli pan, że tu póki trwa wojna w Ukrainie, póki Rosja nie odstępuje ani o krok i cały czas stoi na swoim stanowisku, czego oczekuje, co chce, co miałoby być podstawą do zawarcia, nazwijmy to ewentualnie, pokoju pomiędzy Rosją a Ukrainą, to czy to też oznacza, że tu nie będzie na poziomie wyższego szczebla rozmów na temat nowego traktatu?
Być może tak, znaczy Rosjanom ogólnie zależy na tym, żeby z Amerykanami rozmawiać nie tylko o Ukrainie, ale szerzej o NATO, o architekturze bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Faktycznie, jeżeli Rosjanie wyczują, że dla administracji Trumpa na przykład kwestie, nie wiem, zbrojeń strategicznych są istotne, no to mogą na przykład uznać, że jest to ciekawa karta do rozgrywki z Waszyngtonem i mogą kusić Amerykanów podpisaniem jakiegoś porozumienia. Nie sądzę, żeby to było realnie wiążące dla Rosjan, ale mogą coś takiego zrobić po to, żeby uzyskać od Amerykanów jakieś ustępstwa w Europie Środkowo-Wschodniej czy wobec Ukrainy. Więc w zależności od reakcji Waszyngtonu tutaj Kreml będzie elastyczny i będzie się dostosowywał.
Dziękuję bardzo za niezwykle interesujący komentarz. Dr Marek Stefan, Think Tank Strategy and Future, zajmujący się geopolityką oraz także magazyn Układ Sił. Pan doktor był dziś naszym gościem. Dobrego wieczoru życzę i do usłyszenia.
Do usłyszenia.